za to, że tutaj ta adoracja trwa, za to, że przychodzą też nowi ludzie, by Go adorować na Świętym Sakramencie. No właśnie, a potem będzie poświęcenie tego, co będzie nowe, i o czym zaraz powiem, i potem agapa w Ogrodzie Wdzięczności. Kto jeszcze będzie mógł zostać po godzinie 21, to możemy się spotkać na herbatę, kawę, wodę, sok. Dobrze. Tą nowością, którą zapowiedziałem, jest ustelnia. Wysyłałem wiadomości do adoratorów jakiś czas temu, jeszcze rok, półtora, że takie miejsce jest w Ogrodzie Wdzięczności szykowane. Niektórzy widzieli albo uczestniczyli aktywnie w przygotowaniu tego miejsca i ono faktycznie praktycznie od roku jest gotowe i chciałbym, żebyśmy dzisiaj, tak też zdecydowaliśmy z koordynatorami, że dzisiaj będzie ten dzień, w którym ta pustelnia oficjalnie ruszy. Będzie też jej poświęcenie, to jest właśnie ten punkt po godzinie wdzięczności, a przed agapą. O co chodzi z pustelnią? Tak dla jasności, pustelnia to jest mieszkanie takie jednoosobowe, które znajduje się na prawo od wejścia do domu Maryi. I sama myśl o pustelni, czyli o takim miejscu, w którym będzie można zatrzymać się na modlitwę i zostać tutaj również w nocy, ta myśl towarzyszy w zasadzie od samego początku tym pragnieniom dotyczącym Ogrodu Wdzięczności. Ogród Wdzięczności miał powstać na Łasztowni. Może nie wszyscy wiedzą, że tam zostało takie miejsce odnalezione, gdzie przed wojną był kościół wybudowany przez niemieckiego księdza i wiele starań zostało poczynionych, żeby tam powstała kaplica adoracji, ale w takiej formie bardzo szczególnej, dlatego że to miała być kaplica adoracji z 7 pustelniami, takimi jednoosobowymi pustelniami, które mają okno na Najświętszy Sakrament. Ten projekt został zrobiony, architektoniczny. Nie udało nam się uzyskać wszystkich potrzebnych zgód w Radzie Miasta i tak dalej, więc zawiesiliśmy ten temat. W międzyczasie powstał ogród w Seminarium Wdzięczności, ale tamten temat jeszcze nie jest do końca zamknięty i wierzę, że kiedyś będzie nam dane, żeby go zrealizować. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te pustelnie, 7 pustelni, było z taką myślą, jakby tak architektonicznie zaplanowane, jakby w trakcie myślenia o tej kaplicy powstał ten pomysł, żeby to było 7 takich właśnie pustelni, z taką myślą, że to może jak kwiat, albo jak łodzie zacumowane, bo tam niedaleko port. Ale mi też taka myśl przyszła, że ta liczba 7 to jest jak 7 mieczy w sercu Maryi. Matka Boża Bolesna to jest Matka Boża od 7 boleści. Pomyślałem, że te kaplice czy te pustelnie będą dla Maryi takim wynagrodzeniem. To będzie 7 pociech serca Maryi. A sama kaplica miała się nazywać właśnie Serce Maryi. My tutaj w Ogrodzie Wdzięczności jako podstawową intencję mamy bezinteresowne trwanie przy Jezusie i wynagradzanie Jego zranionej miłości, a także wynagradzanie niepokalanemu sercu Maryi przebitemu 7 mieczami boleści. Drugą stałą intencją jest modlitwa za kapłanów, klerytów i o nowe powołania. Ta informacja ciągle wisi w Ogrodzie Wdzięczności i to jest ta główna intencja. Więc powstaje i w zasadzie powstała pustelnia w Ogrodzie Wdzięczności, która jest pod wezwaniem niepokalanego serca Maryi w nawiązaniu właśnie do tej pierwotnej myśli i do tego pragnienia. Stąd ci, którzy będą korzystać z tej pustelni, mają jako główną intencję i przede wszystkim takie zaproszenie do wynagradzania właśnie niepokalanemu sercu Maryi. A teraz zapraszam Marcina, żeby powiedział, jak to miejsce będzie funkcjonować.
Dobrze, to tak krótko i może technicznie. Na stronie naszego Ogrodu Wdzięczności będzie taka zakładka, właśnie pustelnia. I tam będzie formularz. Będzie formularz, gdzie będzie każdy potencjalny pustelnik, czyli każdy, który ma w sercu pragnienie, żeby spędzić w taki bardziej intensywny i bliższy Najświętszego Sakramentu sposób ten czas, będzie mógł zgłosić po prostu swoje podanie. Będzie też regulamin, który jest bardzo istotny. Jest kilka takich punktów, uważam, ważnych, które też chciałbym od razu teraz jeszcze wspomnieć, ponieważ pustelnia, to mieszkanko, które jest, to jest mieszkanie, o które sami musimy dbać. Także na pewno utrzymanie tego porządku, nie mamy żadnej ekipy zewnętrznej, która będzie to dbała, więc ponieważ wszyscy i tak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że sprzątamy ogród razem z naszymi OG, tak, z naszymi godzinami, to wiemy, gdzie są sprzęty. Także takie na początku od razu wskazanie, żebyśmy razem dbali o porządek w tym miejscu. I teraz tak, technicznie wygląda to w ten sposób, że wysyłamy taki formularz, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu, w którym byśmy chcieli czas spędzić w pustelni. Czas, jaki możemy, że tak powiem, wnioskować o niego, czy rezerwować, to jest do 3 dni. I teraz tak, ten tydzień wcześniej jest po to, żeby spokojnie można było załatwić takie formalne sprawy, tak, żebyście mogli dostać kod, żeby móc odebrać kluczyk do pustelni. Jeżeli będziecie przy okazji w Domu Maryi, to możecie zauważyć, że przy drzwiach do pustelni jest taka mała skrzyneczka na kod i tam jest właśnie kluczyk do pustelni. Tak, także ten tydzień jest potrzebny, tak, minimalny. Poza tym jeszcze na stronie, gdzie jest opis właśnie regulamin i sam formularz, będzie też kalendarz. Tak jak mamy grafik adoracji, jest też, tam będzie za chwilę, grafik, czy też kalendarz bardziej pustelni. Więc tam od razu też można po prostu zobaczyć, czy termin, który byśmy chcieli, jest nadal wolny. Także... Aha, kto może być w pustelni, tak. W pustelni może być adorator, stały adorator, który ma swoją godzinę, jest opiekunem danej godziny, który przynajmniej od 3 miesięcy jest tym stałym adoratorem, po prostu modli się i który jest nam znany. Nie puszczamy tego dalej, że tak powiem, czyli jest to jakby, jest to specjalny takie, no taki prezent, tak, czy tam dar dla nas, dla tych, którzy są zaangażowani właśnie w Ogrodzie Wdzięczności. I generalnie na ten moment nie przewidujemy, żeby osoby takie z zewnątrz mogły skorzystać z tej pustelni. Myślę, że chyba wszystko. Patrzcie.
Dziękuję. Ja jeszcze dopowiem, dlaczego takie ograniczenie wprowadziliśmy. Osoba, która zostaje w pustelni, zostaje sam na sam z Najświętszym Sakramentem, zostaje sama w Domu Maryi i to jest dość duża odpowiedzialność, więc potrzebujemy, szczególnie teraz, w tym pierwszym roku, kiedy uczymy się, jak to będzie funkcjonować, żeby te osoby, które tam się zatrzymają, były osobami po prostu zweryfikowanymi i znanymi nam. Boimy się zrobić coś takiego, żeby otworzyć te drzwi szeroko dla każdego, kto chce. Stąd, ale zachęta, żeby z tej pustelni korzystać, bo też chodzi o to, żeby dotrzymać towarzystwa Panu Jezusowi, żeby On nie był sam. A za rok zobaczymy, może się te drzwi jakoś otworzą szerzej. Na razie w tym roku zasada będzie taka. 15 minut. Chciałbym powiedzieć taką dwuczęściową konferencję dzisiaj. Pierwsza, która była taką bardziej medytacją nad pewnym obrazem, a druga bardziej praktyczna. Zacznę od tej praktycznej. Myślę, że tyle zdążymy, a tą kiedyś jeszcze się uda w innym czasie. Czym jest adoracja? Niby wszyscy wiemy, ale ciągle uczymy się tego. Mam takie wspomnienie jako młody ksiądz, neoprezbiter, że byłem na dniach młodych w Kolonii razem z młodzieżą. To był 2005 rok. Rok szczególny, rok śmierci papieża Jana Pawła II. Papież Benedykt od niedawna wybrany na stolicę Piotrową. Przyjechał, aby spotkać się z młodzieżą. Wszyscy trochę tak patrzyli na niego, bo to od niedawna. I to, co mnie dotknęło w czasie tego Światowego Dnia Młodych, to czuwanie wspólne na placu, na Marienfeld w Kolonii i adoracja. Papież bardzo chciał, żeby młodzież, która się zgromadziła, około miliona osób, żeby wszyscy uklękli przed Najświętszym Sakramentem. Specjalnie na tą okazję przywieziono wielką monstrancję z Ars od świętego Jana Marii Wianeya. Taka piękna, święty Jan Maria Wianeya bardzo dbał o sprzęty liturgiczne i kupił taką wielką monstrancję z Marią, która podtrzymuje Najświętszy Sakrament. I faktycznie ten moment zupełnej ciszy, kiedy młodzi klęknęli na tym polu przed Najświętszym Sakramentem, bardzo głęboki, bardzo przejmujący. Kiedy jest taka cisza, która przemawia, którą można wręcz jakby nożem pokroić. Jest coś takiego, myślę, że też macie takie doświadczenie wspólnego trwania w milczeniu, które jest bardzo intensywne. To nie jest pustka, ale to jest cisza pełna obecności. I następnego dnia, kiedy była msza święta w niedzielę, papież powiedział piękną homilię właśnie o adoracji. I tam zwrócił uwagę na te dwa wymiary adorowania. Czym jest adoracja? Słowo adoracja z języka greckiego to proskinesis, oznacza pokłon, czyli takie głęboka cześć, pokłon oddawany jakiemuś Panu, tak? Tutaj wiemy, że chodzi o taką cześć głęboką oddawaną Jezusowi, Bogu ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Dosłownie pros to oznacza w kierunku kogoś, kineo też pocałunek, czyli taki pokłon z uniżeniem, oznacza też to miłość. I też jest drugie słowo z języka łacińskiego, adoratio, inaczej adoratio, oratio związane z ustami. I papież mówił, że to oznacza jakby kontakt usta-usta. Wiecie, papież Benedykt nie wydaje się taki wylewny, a tutaj mówił właśnie tak bardzo, bardzo głęboko, że to jest pocałunek, to jest uścisk, miłość. I adoracja to jest jedno i drugie. Z jednej strony ta cześć, którą oddajemy Bogu z wielkim pokłonem, jeżeli nie adorujemy Boga, to wcześniej czy później będziemy oddawać pokłon stworzeniom, będziemy oddawać pokłon rzeczom. Więc to oddawanie pokłonu Bogu, uznawanie, że On jest tym Bogiem, On nas też leczy, stawia nas w prawdzie, a z drugiej strony właśnie ta serdeczność. I kiedy przychodzimy na adorację, to warto odnajdywać te dwa wymiary. Wyraża się to też w postawach. Ktoś klęczy, niektórzy tak głęboko też ukłon robią. I to jest pięknie, tak, że oddajemy cześć. Tutaj mamy taką zasadę, że nie modlimy się należąco. Jeżeli będzie pustelnia, ktoś sam przed Najświętszym Sakramentem w nocy, to można też w takiej formie się modlić. Nie ma co do tego żadnych przeszkód, natomiast kiedy jesteśmy wspólnie w ciągu dnia, to też przez wzgląd na innych unikamy takiej ustawy. Ale też czasami ktoś usiądzie, ktoś będzie coś czytał nawet. Przez taką serdeczność, tak jak w Ewangelii słyszymy, że przy stopach Jezusa ktoś usiadł, słuchał Go z uwagą. To jest takie trwanie przy Nim. Też wyrażanie miłości. I dobrze właśnie przychodzić na adorację, by przeżywać taką bliskość. To jest Jezus obecny eucharystycznie, czyli sakramentalnie, ale też pomoże nam pomyśleć, że to jest Jezus historyczny. Tak jak przychodzilibyśmy do Jezusa 2000 lat temu, siadali u Jego stóp, tak jak chcielibyśmy z Nim porozmawiać, przedstawić Mu to, co w naszym sercu, posłuchać Jego słowa. Warto sobie pomóc też przez wyobraźnię, że ten Jezus, ten Najświętszy Sakrament, to jest Bóg eucharystyczny, ale też Jezus historyczny. Mówi się też w adoracji o takich dwóch etapach, czy jakby dwóch formach adorowania. Jedną formą będzie nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. I jak jesteśmy w kaplicy adoracji, to często widzimy, że ktoś wchodzi na chwilę, krótszą, dłuższą, pomodli się, wychodzi. I to jest coś pięknego, tak? Że przechodzimy, nawet gdzieś przechodząc obok, czy przechodzimy specjalnie, by chwilę pobyć z Jezusem. Ale jest też druga forma, do której tutaj szczególnie w Ogrodzie Wdzięczności zapraszamy, zachęcamy, to jest wstawiennictwo. Bycie przed Panem też jako odpowiedzialność, wynagradzanie, wierność. Dlatego mamy stałą godzinę, mamy zobowiązanie. Nie tylko jakby przy okazji, ale umawiamy się na spotkanie. I przychodzimy, by wynagradzać, by być właśnie w takiej służbie wynagradzania poprzez adorację. W jaki sposób adorować? Chyba nie ma jednego sposobu. Byłem niedawno na takich krótkich rekolekcjach, które prowadził ojciec Florian Racine, to jest Francuz, który założył zgromadzenie księży od Najświętszej Eucharystii i powiedział, że nie ma metody jednej, jak adorować, tak samo jak nie ma jednej metody, jak kochać. Bo o adoracji mówimy właśnie jako o też formie miłowania. Ale podał kilka takich podpowiedzi, że Matka Teresa Święta, Matka Teresa z Kalkuty, kiedy przychodziła na adorację, to rozpoczynała od różańca i ten różaniec wprowadzał ją jakby tak naturalnie w adorację Jezusa w ciszy. Potem trwała 45 minut w ciszy. Różaniec wprowadzał ją właśnie w tą Bożą obecność. Można w taki sposób. I drugi jakby taki schemat pochodzi od świętego Piotra Juliana Eymarda. To jest też taki francuski ksiądz, który trochę wcześniej zakładał zgromadzenie księży z Najświętszej Eucharystii. I on zaproponował takie cztery etapy adoracji. Pierwszym etapem jest adoracja w sensie ścisłym, to znaczy stanięcie w Bożej obecności, zauważenie Boga, spojrzenie na Niego bardziej niż na siebie. To może wydawać się takie oczywiste, ale wcale takim nie jest. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja tego doświadczam, że czasami przeżywając różne rzeczy, będąc w różnych myślach, nawet wchodzę do kaplicy, klęknę oczywiście przed Najświętszym Sakramentem, uklęknę potem, czy usiądę, czy uklęknę do modlitwy i jakbym w ogóle nie zauważył, że tam jest Jezus. Bo ja ciągle jestem w tych moich myślach i niby jestem w kaplicy, ale się orientuję po dłuższym nawet czasie, że nawet na Niego nie spojrzałem. Więc jakby w adoracji pierwsza, najważniejsza rzecz, taka podstawowa, to spotkać się, zobaczyć, że On tu jest, spojrzeć na Niego. Czasami trzeba się nieźle natrudzić, żeby odwracać ten wzrok od siebie i spojrzeć na Jezusa. Można sobie pomóc zupełnie tak fizycznie, po prostu patrząc na Niego. Więc warto od tego zaczynać. Zanim jeszcze cokolwiek innego zrobimy, kiedy przyjdę do kaplicy, patrzę na Niego, żeby zobaczyć, że On tu jest. Drugi jakby etap to dziękczynienie. Dziękować. Za chwilę godzina wdzięczności. Uczymy się dziękować, wyrażać Bogu wdzięczność, wypowiadać te rzeczy, zauważać codzienność za rzeczy, które rozumiemy, za te, których nie rozumiemy, za te, które są trudne, które nas przekraczają, dziękować. dziękować. Trzeci punkt, trzeci etap to zadośćuczynienie, które jest związane z wynagradzaniem w sercu Jezusa. I tutaj warto odnieść się do tego obrazu, który też znamy z Ogrodu Oliwnego, kiedy Jezus prosi swoich uczniów, by mu towarzyszyli w godzinie jego męki, jego trwogi konania. W Biblii Jezus nie prosi o nic dla siebie, oprócz tego jednego momentu, kiedy prosi przyjaciół o obecność przy nim. Serce Jezusa szuka obecności przyjaciół, ale oni zasnęli. W Księdze Psalmów, Psalm 69, czytamy: hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło. Na współczującego czekałem, ale go nie było, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem. Jezus w trwodze konania, w obrójcu. I czytamy w Ewangelii, że w tej godzinie próby przyszedł anioł, żeby pocieszyć Jezusa. Niektórzy tak to komentują, że anioł przyniósł Jezusowi miłość tych wszystkich jego przyjaciół, którzy w następnych pokoleniach towarzyszyli Jezusowi i dawali pociechę jego sercu. Pomyślmy o tym obrazie, że nasza modlitwa jest tym darem, który realnie przynosimy Jezusowi, by go pocieszyć w jego męce. Anioł przeniósł całą tą modlitwę późniejszych pokoleń, naszą modlitwę, moje wynagrodzenie, by pocieszyć Jezusa w jego samotności. Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. To jest to, co robimy poprzez tą jedną świętą godzinę, że chcemy jakby nadrobić tą utraconą godzinę swego Ojca, wynagradzać w sercu Jezusa. I czwarty punkt, prośba. Dopiero tutaj Jezus zna nasze prośby, zna nasze serca, wie, czego potrzebujesz. I ważna jest ta prośba, którą wyrażamy przed Nim, ale dopiero na końcu. Oczywiście to jest pewna propozycja, pewien schemat. Zauważenie Jego obecności, stanięcie w Bożej obecności, dziękczynienie, wynagrodzenie i na końcu prośba. Może komuś to pomoże. Kiedy przychodzimy do kaplicy, nie bardzo wiemy, jak zagospodarować tę godzinę. My wiemy, że mamy być, jakby Bóg na nas patrzy, my patrzymy na Niego, opalamy się w tej Jego obecności. Tak, ale ta uważność też z naszej strony może być większa właśnie wtedy, kiedy mamy to pragnienie właśnie koncentracji na Nim, takiego wynagradzania. Zostały 2 minuty, więc pewno tej pierwszej części nie będzie. Natomiast pozwólcie, że podzielę się jednym obrazem z tej części, która miała być długa. Chciałem dzisiaj się zatrzymać przy Piotrze, który płynie do Jezusa. Tam po prawej stronie w kaplicy widzimy tego Piotra, który rzucił się w morze i ma ręce rozkrzyżowane, co nie jest bez znaczenia. I chciałem powiedzieć o tym w nawiązaniu do Księgi Wyjścia, do 14 rozdziału Księgi Wyjścia, kiedy to Izraelici idą przez Morze Czerwone i stają w pułapce, bo na polecenie Boga rozbili obóz przed morzem, z tyłu Faraon, z przodu morze, które Izraelici wyobrażali sobie jako potwór, który połknie każdego, kto się do niego zbliży. I jest Mojżesz, który prowadzi ich, który w tej chwili grozy, w ich rozpaczy, w pokusach też, by się załamać, by złorzeczyć może nawet Bogu i Mojżeszowi. Mojżesz jest tym, który zachował wiarę. Jest obrazem Jezusa, który ich prowadzi i nas prowadzi dzisiaj przez ciemną dolinę. Kiedy my przechodzimy w takim stanie, kiedy czujemy się w pułapce, kiedy śmierć, potwór z jednej strony, potwór z drugiej strony, który chce nas pożreć, nie wiemy, co ze sobą zrobić. Patrzymy na Jezusa, tego, który nas przeprowadza, tego, który mówi, nie bój się, bo Bóg będzie walczył dla ciebie. I możemy iść za Nim z ufnością. Przychodząc na adorację, doświadczamy tego, że Bóg nas wyzwala, że z tego przerażenia, które było początkowo, możemy stanąć jak Izraelici, potem na drugim brzegu i śpiewać hymny wdzięczności. Wdzięczności Bogu, który wielką moc okazał. Tak trochę już powiedziałem, ale ten obraz, którym chciałem się z Wami podzielić, to jest Midrasz żydowski, który opowiada o tym, że kiedy Izraelici przechodzili przez Morze Czerwone, to kiedy to morze się rozstąpiło, to na dnie tego morza pojawiły się kwiaty, drzewa owocowe, piękny ogród. I wchodzili do tego ogrodu, który przypominał rajski ogród. Mamy niosły w swoich ramionach dzieci i zrywały owoce z tych drzew owocowych, dawały jeść swoim dzieciom. I kiedy szli przez ten ogród pośrodku morza, pośrodku tego potwora, który zjada wszystkich, taka dygresja, wiecie, Izraelici mieli takie myślenie o wodzie, o morzu jako o potworze. Kiedy jest się na brzegu morza, to widać, że ono chce zjeść ziemię i ciągle się cofa, jakby Bóg mu nie pozwala. Nie? Bóg jest tym, który trzyma w ryzach tego potwora, więc Izraelici bardzo się bali morza. Więc kiedy oni szli przez ten ogród, to stała się taka dziwna rzecz, że brzuchy tych mam, ich łona, stały się przeźroczyste jak kryształ. Myślicie, że o co chodzi z tym kryształem? Wiecie, idea i myśl tego obrazu jest taka, że łono kobiety jest tym miejscem, w którym w tajemniczy sposób poczyna się życie. One są matkami dzieci, które będą rodzicami kolejnych dzieci, a te dzieci będą rodzicami kolejnych dzieci. I tak jakby łono kobiety jest obrazem, tym miejscem życia dla wielu przyszłych pokoleń. I kiedy te łona kobiet stały się przeźroczyste, to jakby te wszystkie późniejsze pokolenia mogły patrzeć przez to łono jak przez kryształ, jak przez okno i widzieć to rozstępujące się morze i ten ogród. Izraelici na Paschę mówią, że my też tam byliśmy i widzieliśmy morze, które się rozstąpiło. My też tam byliśmy już wtedy. I kiedy przychodzimy do ogrodu wdzięczności, to też możemy właśnie mieć udział w tym doświadczeniu. Kiedy z jednej strony przedzieramy się przez morze, stajemy jakby w pułapce, kiedy śmierć otacza z każdej strony, możemy już jakby przez łono Maryi, wchodząc do jej ogrodu, ale też wchodząc jeszcze głębiej do jej serca, do jej łona, możemy tam już dostrzec raj. Możemy dostrzec krainę ziemi obiecaną. Możemy dostrzec te piękne kwiaty i owoce. Co więcej, możemy skosztować już tych owoców, które poda nam Maryja jako zapowiedź tego szczęścia, które jest w raju. Będziemy zyskiwać nadzieję. Byśmy w tej drodze nie ustali. Byśmy się nie zniechęcili, byśmy się nie wycofali. Ogród. I Maryja, która w tym ogrodzie pozwala nam spojrzeć dalej, żebyśmy mogli razem z nią stanąć w hymnie uwielbienia i dziękować Bogu za wielkie rzeczy. Trwajmy w tej adoracji. Bardzo Wam dziękuję za to, że przychodzicie, za to, że trwacie. Bardzo dziękuję koordynatorom, opiekunom godzin, wszystkim odpowiedzialnym za kwiaty, za bibliotekę, za sprzątanie, za wszystkie wymiary tego dzieła, to co widoczne, to co niewidoczne. Myślę, że to jest wielkie dzieło i wiele dobra się wydarza w tym miejscu. Chcielibyśmy dzisiaj, teraz szczególnie pokornie za to Bogu dziękować w tej prawie godzinie wdzięczności, tak jak potrafimy, a niech Duch Święty nas w tym poprowadzi. Amen.